Przystanek Kultura. I za 28 minut godzina 16, a tymczasem ten spektakl was nie uszlachetni, nie przekaże nic mądrego. Przy mikrofonie Tadeusz Marek, za sterami Agnieszka Barańska, a my no właśnie, wybieramy się dzisiaj wspólnie do labiryntu za sprawą tego właśnie spektaklu. Labirynt 13 bajek dla dorosłych. Premiera miała miejsce w ubiegły weekend na scenie 100. Z nami w studiu Krzysztof Jasiński, dyrektor Teatru Stu i reżyser tego przedstawienia. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Tego przedstawienia, no właśnie, które nie uszlachetni, nie przekaże nic mądrego, a równocześnie wydaje się już na samym początku, to zresztą sugerują ci, którzy na scenie stoją, że to będzie spektakl nierzeczywisty. To my w takim razie spotykamy się, żeby porozmawiać o czymś nierzeczywistym dzisiaj?
No pewnie, no bo... Teatr ma bogaty bardzo repertuar, więc raczej chodziło teraz, żeby w tych ciężkich czasach, bo one są naprawdę ciężkie, może nawet sobie nie bardzo uświadamiamy, jak bardzo ważne, jaki mają ciężar przejścia, prawda? To znaczy, że coś ewidentnie się zmienia i coś się zmieni. Już się zaczęło zmieniać, może niedokładnie to widzimy. Więc żeby, no nie ma jakby klucza do teatralnego, do takiej zmiany. No bo co się pomyśli o przedstawieniu na przykład rok wcześniej, jak myślałem o tym, co by teraz zrobić, no to się okazało po pół roku już anachroniczne, prawda? Już niepasujące do rzeczywistości. Rzeczywistość, tak jak w kabarecie, że teraz nawet się nie ma z kogo śmiać tych polityków, bo rzeczywiście tak idzie do przodu, że nawet dowcipy stają się nieaktualne, prawda? Że ta rzeczywistość, szczególnie polityczna, która nas bardzo dotyka tak czy owak, a nawet jak głęboko, może też nie do końca zdajemy sobie sprawę, no też się szybko deaktualizuje, dezaktualizuje.
Czyli chodziło o stworzenie czegoś, co będzie trochę wykraczało poza te ramy, choć czegoś, co jednak no, w ostateczności pozostaje w nieustannej łączności z tym, co się dzieje, by wspomnieć chociażby 24 dzień lutego, który się zbliża, rocznica wojny w Ukrainie i te wątki także w labiryncie się pojawiają.
No bo cóż to jest ten labirynt?
Ha, tak? No właśnie.
No bo no labirynt wiemy, można sobie nawet jak się ktoś ma duży park albo nawet nieduży, to się może zrobić labirynt na przykład, bo są takie angielskie ogrody, gdzie labirynt jest jedną z figur takich ogrodniczych czy parkowych. Prawda? Więc więc nie będę teraz się
labirynt
tutaj...
to jest błądzenie, tak mi się wydaje.
No właśnie, błądzenie. Albo szukanie wyjścia, prawda?
Też tak może być, szukanie rozwiązań.
No tak, i tak dalej. Więc to jest... Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że labiryntem jest nasze życie. I to jest, czyli, no, jakbyśmy nie nazwali sobie labirynt, to zawsze będzie to jakieś odniesienie do naszego życia w sumie. No i fenomenalne jest to, że, posłuchajcie Państwo, jest nas na świecie 8 miliardów ludzi w tej chwili. I gdybyśmy każdemu obejrzeli kciuk, który to tak czasami jest ważny w filmach sensacyjnych, gdzie się do banku trzeba tam albo gdzieś do jakiegoś sejfu.
Kciuk, żeby wejść, tak?
Żeby w ogóle wejść. To znaczy, że on jest najlepszym kluczem, prawda? Kciuk. To znaczy nie do podrobienia po prostu, chyba że się taki palec jakiś sejmie... Odrąbię siekierką, prawda? Tasakiem najczęściej,
prawda? Nie idźmy w te strony.
No nie idźmy w te strony.
To na 15:30.
No właśnie, więc raczej nie tak. No ale najważniejsze jest to, że nie ma wśród 8 miliardów dwóch takich samych kciuków. A jak przyciśniecie kciuk, obejrzycie, to jest nic innego, tylko labirynt. I to jest najlepsze odniesienie takie na wyobraźnię działające, że no każdy ma swój labirynt, który musi przejść.
No i tutaj myślę, że warto też powiedzieć, bo my idziemy w kierunku takich bardzo abstrakcyjnych, a momentami wręcz makabrycznych obrazów. Natomiast ten labirynt, który możemy śledzić, czy do którego możemy wejść w ramach tego spektaklu, to nie jest taki labirynt przypadkowy, dlatego że pan dokonał adaptacji, no właśnie, tej książki. Zwierciadło w zwierciadle, labirynt Michaela Endego. My go znamy głównie z niekończącej się opowieści, z tej literatury fantastycznej kierowanej do dzieci i młodzieży. Tymczasem to jest ta książka...
Albo Momo.
Albo Momo, dokładnie tak. Ale to jest ta książka, z której on był ponoć najbardziej dumny. Książka adresowana do dorosłych odbiorców i równocześnie książka, która no, zaprasza nas do takiej tułaczki nie tylko swoją treścią, ale także swoją formą.
No tak, bo to właściwie jest, można powiedzieć, 30 zapisów jakichś obrazów sennych, tak, albo jakichś wizji sennych. No więc jak sobie wyobrazimy książkę składającą się z 30 nowel, a każda opisuje jakiś sen, czy każda jest jakimś po prostu snem po prostu, bo nawet tam nie są opisy snów, tylko konkretne wchodzenie w rzeczywistość takiego snu. Więc co to jest w ogóle rzeczywistość snu? To jest niezwykle ciekawe, bo my się na ogół śnimy wszyscy, a na ogół no, to ci, co mają jakieś kłopoty albo mają jakąś taką wyobraźnię, tego to sięgają do literatury, sięgają czasami, jak nam się coś paskudnego śni często, zbyt często, to nawet się staramy u jakiegoś psychoanalityka dowiedzieć, o co chodzi z tymi snami. No Freud się tym zajmował. To już jest teraz anachroniczne. Potem Jung i tak dalej. Ten Jung to bardziej jest właśnie książka jungowska. Tutaj tak. W razie tam jest 30 snów, a my mamy 30 bajek.
A tutaj jest napisane 13.
Nie, przepraszam, 13. Ja się rozpędziłem. 13. No bo co to, dlaczego tam jest 30? Dlatego, że tam jest 30 stopni wtajemniczenia. Że trzeba przejść przez kolejne bajki, żeby się dowiedzieć, co jest na końcu. To jest... I u nas jest 13.
Stopni wtajemniczenia.
13 stopni wtajemniczenia, bo to jest jakby prościej. Dlatego, że tamte 30 to trzeba się trochę znać na ezoteryce w ogóle, albo na różnego rodzaju kabałach i innych wtajemniczeniach, żeby wiedzieć, co to jest 30 stopni wtajemniczenia. To jest bardzo precyzyjne odniesienie, dlatego, że te wszystkie, konstrukcja taka podskórna, żeby powiedzieć podprogowa, konstrukcja tych wszystkich bajek jest niezwykle precyzyjna. I dlatego jest 13 u nas, no przede wszystkim w teatrze by się nie zmieściło, a niektóre z tych 30 są tak rozbuchane, że one mogą być tylko w literaturze, tylko na papierze.
To
bo wszystko by je, każde obrazowanie strywializowałoby i zubożyło. A te 13 jakoś trzyma się kupy.
Wie pan, ja tak sobie też myślę, że to jest takie zaproszenie, bo pan mówił o śnie, pan mówił o snach, ale to nie jest sen do końca, to jest ten stan pomiędzy jawą a snem. Ja chciałbym zacytować fragment tej książki. On pięknie to oddaje, o czym mówimy. Hor nie będzie mógł mówić do ciebie z wyrazistością większą od tej, która jest charakterystyczna dla głosów, jakie słyszysz krótko przed zaśnięciem. Ty zaś będziesz musiał starać się utrzymać równowagę na wąskim przesmyku między snem a jawą. To jest ten moment, który jest momentem zawieszenia, niedopowiedzenia. Ja się zastanawiam, jak ta historia się zaczęła? Kiedy zaczęła się pana fascynacja tą przestrzenią, którą w ostatecznie postanowił pan przenieść na deski sceny teatralnej?
No tak, to właściwie pan, jakby to powiedzieć, przypadków nie ma, ale ja nie planowałem wcześniej w ogóle. To znaczy, że długo pracuję w Teatrze Stu, już różne jubileuszowe okoliczności obeszliśmy premierami i tak dalej, więc jak się zastanawiałem, jaki krok zrobić później, to chciałem zrobić jakiś krok istotny w związku z tym, co dawno mi chodziło po głowie, albo tym, o czym nie myślałem, że się uda przenieść do deski teatru. I wtedy rozmawiając z bardzo mądrym człowiekiem, który już nie żyje, ale był przez połowę życia mi towarzyszył, tak się zastanawialiśmy i on wygrzebał w pamięci, słuchaj, mówi, ja kiedyś przetłumaczyłem Spiegel, zwierciadło w zwierciadle Endego. Słuchaj, jest taka możliwość, że zdaje się, ktoś tu w tej chwili z naszych przyjaciół będzie to tłumaczył, więc koniecznie, ja sięgnąłem do maszynopisu, no i natychmiast jakby otworzyły mi się oczy, to jest to, co teraz trzeba. Teraz, kiedy no, żyjemy w takim zawieszeniu, ale jednocześnie ciągle w obawie. To są też obawy podprogowe, bo my nawet czasami nie wiemy, dlaczego tak się źle czujemy, albo dlaczego tak się boimy, dlatego, że wszystko nagle stało się tymczasowe. Nagle stało się zawieszone. I te niebezpieczeństwa, które na nas czyhają, niektóre są bardzo blisko. No, ci, co mieszkają na granicy z Ukrainą, to już mają to w ogóle w ogródku, prawda, u siebie. Albo
słyszą, z Białorusią,
prawda, albo na granicy z Białorusią. To jest okropne. ale powiedzmy, co jeszcze inne strachy, to strachy takie zwyczajne, że jak że się klimat zmienia, prawda? I niektórzy się naprawdę tym niepokoją. Może Holendrzy bardziej, bo jak się podniesie tam o parę centymetrów więcej, to będą mieli kłopoty, będą się musieli wyprowadzić.
A ja tak się zastanawiam, panie dyrektorze, bo wie pan, w obliczu tych wszystkich trudnych rzeczy, obiektywnie istniejących rzeczy, o których pan mówi, ktoś mógłby powiedzieć, że taka ucieczka w krainę fantazji tego miejsca między jawą a snem to jest cokolwiek naiwna.
No więc pewnie, że tak. No, Boże mój, no przecież my się dzielimy teraz, jak ciągle jest dyskusja o naszym podziale jest jakby ciągła. Oczywiście ona dotyczy głównie podziału politycznego, na tych, co z prawa, na tych, co z lewa, ten nie wiadomo jaki środek, czy on jest bardziej lewy, czy bardziej prawy, prawda? Więc w każdym razie jesteśmy podzieleni na pół. Ta ścieżka, czy ta dziura między tymi dwoma połowami się pogłębia. Więc ja myślę po prostu, że to nie jest ucieczka, tylko ona jest, coś mówi o jakimś mechanizmie generalnym, o jakimś mechanizmie takim, o którym często właśnie, o którym się dowiadywaliśmy z mitologii, ale to też jakby daleko, ale który mamy w religii, prawda, bez przerwy, mamy w religii przecież dążenie do jakiegoś końca takiego czy owego.
No jak to dążenie wygląda w ramach labiryntu, to my tam jeszcze wrócimy i wejdziemy w szczegóły w ten świat stworzony przez Krzysztofa Jasińskiego, na kanwie tego, co Michael Ende w zwierciadle napisał. To już za chwilę w przystanku Kultura.
Przystanek Kultura.
Przed mikrofonem niezmiennie Tadeusz Marek. W studiu z nami niezmiennie także Krzysztof Jasiński, dyrektor artystyczny Teatru Stu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A także reżyser tego właśnie przedstawienia, które dzisiaj nas prowadzi. Labirynt, 13 bajek dla dorosłych. Dodajmy tylko, bo to nam umknęło w pierwszej części, że powinniśmy też sobie pożyczyć, czy może bardziej my Państwu, bo to jest spektakl kolejny około jubileuszowy. 57 lat teraz, tak?
No jestem dyrektorem 57 lat.
Czyli to się wszystko zgadza. Formalności mamy za sobą. To ja wrócę do tego spektaklu. Nie chcemy przekonywać, że ten spektakl istnieje naprawdę. Między innymi takie słowa sobie zanotowałem w trakcie premiery, która odbyła się w niedzielę, później też w poniedziałek było tych premier sporo. Natomiast no opowiedzmy trochę o tym świecie, który pan tam stworzył, bo to takie mam wrażenie, że z punktu widzenia adaptacyjnego nie było najłatwiejsze zadanie. 30 opowieści, 30 opowiadań, które są uporządkowane i równocześnie nie są uporządkowane, które jednocześnie mają koniec i nie mają końca, w których pojawia się bardzo wiele postaci. To trzeba było zredukować, stworzyć jakąś formę, która też będzie nadawała się do teatru, a przy okazji wprowadzić to do tego teatru, bo ten teatr gra tam bardzo ważną rolę. Proszę powiedzieć, jak ten proces wyglądał.
No więc po zafascynowaniu się samą książką, potem też włożyliśmy pewien wysiłek, żeby wydawca się zachwycił tą książką i wydał tą książkę, bo ona jest na rynku do kupienia, ale lepiej kupować w teatrze, bo jest tańsza.
No to już jest promocja, proszę.
Tak jest, ale to nie jest promocja, bo to jest namówienie tylko do tego, żeby przyjść do teatru. Więc no, trzeba przyjść do teatru, bo będzie to wszystko jaśniejsze, o czym teraz tu rozmawiamy.
No, tak,
jak przyjdzie na przedstawienie, bo tak się gadamy, żeby przyjść, zobaczyć. Trzeba przyjść, koniecznie, bo to jest fantastyczne przedstawienie, które wprowadzi Państwa no, w jakiś świat właśnie tak jak mnie wprowadziło przy pracy, kiedy musiałem z 30 opowiadań zrobić 13. I dlaczego 13? Przecież mogłem 14, może 12. Nie, właśnie 13. Wiecie Państwo, że w hotelach nie ma pokoju numer 13. Dlaczego?
Bo jest pechowy?
Nie, bo się kojarzy z czymś właśnie może pechowym. Nie, bo 13 jest numerem śmiertelnym. Prawda? Trzynastka jest liczbą śmierci. Więc jest to dla nas niezwykle ważna, bo na końcu labiryntu, przecież mówi się, że z labiryntu jeszcze nikt nie wrócił. Prawda? Z pierwszego 13 stacja musi być stacją ostatnią. Po prostu i tak to jest. Więc gdybyśmy cofnęli się w tym myśleniu do stacji pierwszej, to znaczy, że ktoś wyrusza w jakąś podróż, jakiś wędrowiec, tylko to jest podróż w poszukiwaniu sensu, celu, albo to jest w odgadywanie losu. W odgadywanie tego, co mam na kciuku, chcę się tego dowiedzieć. Wchodzę w labirynt, czyli to jest podróż przez 13 stacji, których każda jest precyzyjnie zakodowana, do tej ostatniej, przekraczając ten ostatni próg. Oczywiście ja myślę, że to nie tylko jest przedstawienie takie, jak ja tu powiem, że jak mówię, jak mógł wynikać, że tam straszymy, nie? Ono jest pełne żartów, pełne jest dowcipu, pełne muzyki, przede wszystkim fantastycznej Jana Kantego, Pawluśkiewicza.
To dodajmy też, że pojawiają się te teksty także, które znamy sprzed wielu lat. To jest, myślę, ważne, że obok tego tekstu Endego tam trochę Krakowa też pan wrzucił.
No niekoniecznie, ponieważ muzyka Jana, Opus Magnum, Jana Kantego Pawluśkiewicza jest mi niezwykle bliska i towarzyszyła mi przez całe życie. I przynajmniej przez te 50 lat właśnie. I to wszystko, co jest esencją, jakby znajduje się w tej muzyce. Co esencjonalnie jest w tych utworach Pawluśkiewicza. Ja wybrałem z tego Opus Magnum właśnie te, które są na ścieżce Poznania. Muzyka Pawluśkiewicza to jest jego życie. A więc jakieś takie współbieżne z moim. Dlatego się nadawało do opowiedzenia o tym. A jeszcze trzeba pamiętać, że trzeci nasz przyjaciel bierze w tym udział. On już nie żyje, bo Jerzy Trela za życia był zapisany do tego przedstawienia, tak samo jak do Hamleta, jak do innych dzieł, wspaniale gra duchy, prawda, gdzie się odzywa za światu, albo nawet jako chochu w weselu. Więc nie mogło go zabraknąć jako chora, prawda, jako tego, który jest tym, którym my wszyscy staniemy się potem, prawda? Czyli po przekroczeniu tej bramy. No już sami Grecy wyobrażali sobie, że tam jest jakiś byk w tym labiryncie i trzeba go zabić. A w przedstawieniu się mówi, że no jeszcze nikt stamtąd nie wyszedł. Chociaż nieprawda, bo Grecy, jest taka figura Tezeusza, któremu Ariadna uratowała życie, dając mu kłębek wełny, żeby mógł, a Dionizos jeszcze mu tam żaglówkę przygotował, żeby mógł szybko uciec i tak dalej. Ale to sobie państwo wszystko możecie przeczytać. Natomiast tutaj rzeczywiście był pękło pod tym, jak to poukładać. Bo takie symboliczne obrazy i wchodzenie w sny nie może być z natury rzeczy opowieścią linearną. Prawda? Bo mimo, że w każdym odcinku naszego snu jest jakaś linearność, ale w następnym już to jest zupełnie inaczej. Albo za chwilę w innym fragmencie zupełnie inaczej. Po prostu nie ma kategorii czasu w snach. One wszystkie są zawsze poza czasem. Więc jeżeli pomyślimy, że my żyjemy w strefie czasu, w ogóle generalnie jakiejś, czyli Ziemia to jest jakiś rozwój po prostu w czasie, no to w snach jesteśmy, wchodzimy w bezczas albo w pozaczas. Dlatego nie ma co się doszukiwać tutaj jakichś fabularnych związków między jednym a drugim, tylko między jednym, drugim obrazem jest bardzo precyzyjny związek symboliczny. To znaczy, ze świata jednych symboli wkroczymy w świat drugich symboli, ponieważ każdy zaułek labiryntu jest inny, jest po coś innego, żeby nas w naszym losie doświadczyć, jakby to powiedzieć, po kolei.
Ale więc równocześnie tak. Zrobił pan też coś takiego, że, no właśnie, bo to trzeba było jakoś skupić w jednym miejscu i w związku z tym proponuje pan sześć bohaterek, którzy nam towarzyszą w tej wędrówce i to już była ingerencja w ten tekst podstawowy, tak można byłoby powiedzieć. Zastanawiam się, na jakiej podstawie pan wybrał te postaci, które z tego Endego postanowił pan wyciągnąć i włożyć w kilka ról.
No, chodziło oczywiście o te postaci najważniejsze w mitologii i w religii.
Jest anioł, jest król.
No tak, no, jest diabeł, prawda? Nawet dwóch, ponieważ to tylko tak na co dzień mamy takiego jednego diabła. A tak naprawdę tutaj chodzi o takie istoty demoniczne, które nie są pojedyncze wcale. Przynajmniej są na trzech półkach, ale te dwie to są jakby jasne. Jak już u Goethego w Faustie mamy dwóch już, prawda? Jest Mefistofeles czarny i czerwony. prawda? No nic, nie wchodźmy w to, bo można powiedzieć, że jeden jest tylko taki lucyferyczny, który nas ciągnie do tego, do działania, a drugi jest taki arymaniczny, który raczej mówi, żebyśmy się obiadali i żyli chwilą, prawda? I korzystali z konta bankowego po prostu, bo to konto bankowe jest po prostu jak studnia bez dna, tak sobie on wyobraża.
I ja tak sobie też myślę, że może warto byłoby wykorzystać to nasze dzisiejsze spotkanie, zważając na ten nieoczywisty sposób ułożenia tego przedstawienia, żeby wskazać naszym słuchaczom takie ścieżki interpretacyjne albo takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę lub się nastawić, udając się do Teatru Stu na Labirynt 13 bajek dla dorosłych.
No to nie, to jest Homer i Biblia.
Homer i Biblia, czyli trzeba przeczytać najpierw Biblię, potem Homera
albo odwrotnie,
i wtedy dopiero można iść do teatru. To ja nie wiem, kiedy...
Nie, ale o to chodzi, że w ogóle nie trzeba.
Nie trzeba jednak.
Tak, ponieważ my całego Homera i całą Biblię mamy w sobie. Tylko o tym na co dzień nie pamiętamy.
To trzeba wydłubać.
Istnieje coś takiego jak psychogenetyka. Jest coś takiego jak psychologia głębi. Istnieje coś takiego jak świadomość i nieświadomość, albo świadomość i podświadomość. My to wszystko mamy w sobie. Dlatego, że wyssaliśmy z chrześcijańską krwią matki. Więc cały chrześcijanizm mamy w sobie. To wszystko mamy. Głęboko w sobie. Każdy taki poważniejszy psycholog, może psychiatrów bym tu nie polecał, ale taki psycholog głęboki, to nawet potrafi poradzić, jeżeli ktoś ma kłopoty z sobą, jakieś tam, powiedzmy, na skraju depresji albo schizofrenii. Prawda?
A spektakl z kolei potrafi poradzić, bo ponoć byli tacy, którzy z tego spektaklu wychodzili nawet, więc to nie jest taka oczywista sprawa.
No, tam parę osób się przestraszyło, powiedzmy, ale to nie, ale z kolei dzieci uwielbiają, więc proszę się nie martwić.
Czyli można z dziećmi przyjść.
Ależ oczywiście to jest poza wiekiem, poza czasem, poza płcią, poza czymkolwiek.
Ja myślę, że ważne jest też to, żeby dodać, że ten spektakl, to trochę tak sobie myślę, że to jest taki zwrot też w kierunku tej tradycji Teatru Stu. On jest taki momentami bardzo mocno cyrkujący, subtelnie cyrkujący, ale jednak to od razu się przypomina ten przecież Wielki Namiot, Szalona Lokomotywa.
Wcześniej jeszcze Exodus, bo on nawiązuje Exodus bezpośrednio jakby do tego świadczenia. Oczywiście nikt nie widział, albo to było bardzo dawno temu, bo to jest 75 rok, prawda? Jan Paweł II był jeszcze nie był Janem Pawłem II, tylko Karolem Wojtyłą był na Exodusie, co wspominał i paru innych wielkich ludzi. Graliśmy w Barbakanie w Krakowie, ten Exodus wtedy. I to jest też Exodus, wyjście.
Prawda? Ha, to prawda.
No, więc to było, a tutaj jest przejście.
Przejście, tak, to prawda. Jest
przejście na drugą stronę, trzeba zobaczyć.
A równocześnie myślę, że ważne jest też to, zastanawiam się, jak długo pracowaliście nad tym spektaklem, bo te elementy cyrkowe, to takie elementy, w ogóle sama scenografia też i to wszystko, co tworzy formę tego spektaklu, to wygląda na takie wymagające bardzo dużej pracy.
No jest tak, więc oczywiście w kilku branżach. Na przykład kostiumy, tak. Tam potężna branża, niezwykle precyzyjna i tak dalej. No cała branża filmowa oczywiście, ale to jakby się dzieje poza aktorami. Oni w pewnym momencie wchodzą w te obrazki i w pewnym momencie dostają kostiumy i już więcej wiedzą, co mają grać.
Ale cała produkcja
rozumieją
tego spektaklu, ile
no są 3 lata.
To są 3 lata.
Tak, odbyło się 5 warsztatów. Aktorskich na wsi, tam gdzie my pracujemy w Gromie. Rozłożonych oczywiście w czasie. To nie jest tak, że tylko tam 3 lata temu był pierwszy warsztat. Jeszcze nie było wiadomo, kto będzie grał, tylko był w ogóle warsztat, żeby się spotkać z tłumaczem, spotkać się z tą filozofią, spotkać się z tym typem obrazowania, z tą całą ezoteryką, bo ona jest najważniejsza i tak dalej. No i to troszkę trwało i tak aż przyszła, wybiła godzina, bo było wiadomo, że to będzie na 20 lutego.
To ja tylko państwu dodam tak, że jak państwo pójdą, to będą ognie, będzie woda, będzie rowerek cyrkowy i przede wszystkim będzie bardzo wiele takich symboli, a czasem nieuporządkowana burza, z której być może coś się państwu wyłoni. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Ja dziękuję i zapraszam. Książki na was czekają w Teatrze Stu razem z programami, z wyjaśnieniami, ze wszystkim.
No i znowu promocja. Krzysztof Jasiński, dyrektor artystyczny Teatru Stu, Labirynt 13 bajek dla dorosłych. Przypomnijmy to. Agnieszka Barańska, Tadeusz Marek. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.